Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Państwowa Komisja Wyborcza oficjalnie ogłosiła w poniedziałek, że Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie. Kandydat PiS otrzymał 51,55% głosów. Ustępujący prezydent Bronisław Komorowski uzyskał 48,45% głosów. Frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła 55,34%.
Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 roku spośród dwóch kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej więcej głosów otrzymał i stosownie do artykułu 127 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 292 paragraf 4 Kodeksu Wyborczego na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Duda Andrzej Sebastian.
Uroczystość wręczenia Andrzejowi Dudzie aktu wyboru na prezydenta odbędzie się 29 maja. Jak wcześniej zapowiadano, ma się odbyć w pałacu w Wilanowie. Andrzej Duda urząd prezydenta obejmie 6 sierpnia po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Do tego momentu będzie prezydentem elektem. W przemówieniu wygłoszonym tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów, Andrzej Duda zapowiedział prezydenturę otwartą na obywateli i ich problemy.
To nie będzie prezydentura zamknięta, obiecuję to dzisiaj. Będziemy rozmawiali, bo ja wierzę w to, że chociaż w demokracji różnimy się w poglądach, bo taka jest jej natura, to przede wszystkim wspólnotę buduje wzajemny szacunek i daj Boże także życzliwość. I to bardzo chciałbym, żebyśmy w Polsce zaczęli odtwarzać, bo tego nam bardzo dzisiaj brakuje. Wierzę w to, że będę mógł się do tego przyczynić i chciałbym, żeby po tych 5 latach prezydentury jak najwięcej moich rodaków mogło mówić z przekonaniem: Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków.
Przesłanie nadziei mocno kontrastowało w niedzielę z przesłaniem strachu, jakie popłynęło z przemówienia prezydenta Bronisława Komorowskiego. Idą następne bitwy, idą następne wyzwania. Musimy być gotowi, mówił prezydent. Podkreślał, że oddane na niego głosy to demokratyczne, pospolite ruszenie, które może powstrzymać falę nienawiści i agresji. Takie złe emocje wobec kandydata PiS na prezydenta sztab Bronisława Komorowskiego próbował wzbudzić już w czasie kampanii wyborczej, przypomina europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
Ta walka, w dużej części już na emocje, nie na argumenty, była szalenie trudna. Ostatnie 2 tygodnie to głównie emocje i przyczyniał się do tego sztab urzędującego prezydenta Komorowskiego, który w sposób niewybredny atakował naszego kandydata. Dochodziło do ewidentnych pomówień, no zwyczajnych kłamstw, co w ustach urzędującego prezydenta jest szczególnie naganne. No, wspierali go znani sportowcy, aktorzy, ba, byli prezydenci. Uruchomiono wszelkie możliwe atuty i okazało się, że na większość Polaków to za mało. Jednak ta idea zmian w Polsce, ona zwyciężyła i w związku z tym Andrzej Duda przyciągnął zdecydowanie więcej wyborców.
Socjolog profesor Jacek Kurzępa zauważył, że cała kampania Andrzeja Dudy była bardzo subtelnie naznaczona wrażliwością na najmniejszego Polaka.
Poczynając od tego bardzo symbolicznego obrazu, w którym on przyklęka i całuje w rękę dziewczynkę, po ostatnie sekwencje, kiedy spotyka się z panią Bogusią, która ma sprawy od lat niezałatwione. Słuchał przez tyle miesięcy, jeżdżąc po całej Polsce, wsłuchiwał się indywidualnie w sprawy Polaków. Był w tym autentyczny, prawdziwy, zatroskany i w swoim wystąpieniu, tak to czytam, zaprosił Polaków do współodpowiedzialności za Polskę, za ojczyznę.
Podobnie jak po wygranej w pierwszej turze, również w poniedziałek Andrzej Duda od rana spotykał się z Polakami i rozdawał kawę przy stacji metra w Warszawie. W 67. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego Andrzej Duda złożył w Warszawie kwiaty przed tablicą upamiętniającą pomordowanych w okresie PRL. Późnym popołudniem, w drodze do rodzinnego Krakowa, Duda zatrzymał się w Częstochowie i modlił w klasztorze na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej. Wieczorem odwiedził Wawel, gdzie złożył kwiaty na sarkofag marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich. Polonia w Stanach Zjednoczonych wybrała Andrzeja Dudę na prezydenta Rzeczypospolitej. Kandydat PiS wygrał z Bronisławem Komorowskim we wszystkich czterech okręgach konsularnych. Duda zdobył 18 583 głosy, a Komorowski 4392. Tak wynika z danych konsulatów w Stanach Zjednoczonych. Komorowski wygrał tylko w dwóch, Waszyngton i San Francisco, z 22 obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych w drugiej turze wyborów oddano 22 975 ważnych głosów, czyli więcej niż w pierwszej turze, gdy głosowało 19 tysięcy osób. Pierwszą turę także zdecydowanie wygrał kandydat PiS. Te głosy to wyraz miłości do ojczyzny. Polonii należą się wielkie podziękowania, podkreślił poseł Adam Kwiatkowski z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą.
Te głosy właśnie ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z tych miejsc tak dalekich w sensie geograficznym od Polski, a jednocześnie żyjących Polską. To jest dowód właśnie na to, jak można nie mieszkając w Polsce być Polakiem, jak można kochać ojczyznę, Boga. Te słowa Bóg, honor, ojczyzna, oni tam noszą w sercu i myślę, że one dają, tym ludziom dają sens trwania i za to należy być bardzo wdzięcznym. Wszystkim Polakom, wszystkim duchownym, którzy tam tymi Polakami się opiekują, widać, że ta miłość do ojczyzny dalej w Polakach jest. Andrzej Duda jest świadom tych głosów, za to poparcie dziękował. Wczoraj dziękowała też za głosy oddane przez Polonię pierwsza dama, Agata Duda.
Po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów poinformowały o tym New York Times i Wall Street Journal. Podkreślają, że Komorowski przegrał z Andrzejem Dudą mimo gospodarczych sukcesów Polski. New York Times nie krył, że sukces Dudy stwarza dla PO poważne wyzwanie, gdyż centroprawicowa partia może w jesiennych wyborach stracić kontrolę nad rządem. Wall Street Journal uważa, że Duda zajmie bardziej zdecydowaną niż Komorowski postawę wobec Kremla, a co więcej, będzie do tego zachęcał Zachód. Minister Radosław Sikorski miał pretensje do szefa CBA o niezapowiedziane kontrole dotyczące korupcji w jego resorcie. Tygodnik Do Rzeczy napisał o nowych kulisach tzw. infoafery w rządzie PO-PSL, o których rozmawiali była wicepremier Elżbieta Bieńkowska i Paweł Wojtunik. Z nagrań wynika, że Sikorski miał pytać szefową CBA, co ma teraz zrobić, gdy media rozpisywały się o korupcji w przetargach MSZ. Wojtunik miał poinstruować go, by mówił publicznie nieprawdę o działaniach MSZ-u, napisał tygodnik. Cała sprawa dotyczy nieprawidłowości w przetargach m.in. MSZ na obsługę prezydencji Polski w Unii Europejskiej. CBA od 2013 roku zatrzymało kilka osób z resortu. To kolejny przykład bezprawnej prywaty w obozie PO-PSL, mówi poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA.
CBA powinno działać zgodnie z regułami, które zostały w tej służbie przypisane i ścigać przestępstwa, patologie. Jeżeli minister Sikorski nie dopilnował czegoś w trakcie swojego rządzenia resortem, to nie może mieć pretensji, że nie został uprzedzony, bo nie jest od tego, żeby go uprzedzać. On powinien nadzorować w sposób prawidłowy swój resort i nie dopuścić do patologii, nie dopuścić do nieprawidłowości, do przestępstw, do korupcji. A jeżeli nie umiał nadzorować i dopuścił, no to niestety także to jest jego wina i w związku z tym służba specjalna nie może kolegi ministra ostrzegać, żeby jakoś temu przeciwdziałał w takim znaczeniu, żeby ukrywał coś może, czy żeby ustalał zaniechanie działań być może służby, która to wykrywa i tak dalej. Krótko mówiąc, to jest kolejna odsłona tej patologii.
Z nagranej rozmowy wynika też, że Bieńkowska prawdopodobnie informowała Wojtunika, iż kampania PO pochłania więcej pieniędzy niż wskazują limity dozwolone prawem, napisał tygodnik. Minister Sprawiedliwości Borys Budka zapowiada interwencję w sprawie kontraktu InPostu dotyczącego obsługi wymiaru sprawiedliwości. O sprawie napisał jeden z dzienników. Szef resortu sprawiedliwości chce dowiedzieć się od Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, czy resort lub regulator ograniczą bądź odbiorą InPostowi kompetencje, a także czy firma obsługująca sądy i prokuraturę rzeczywiście gwarantuje jakość świadczonych usług. Z informacji gazety wynika, że szef resortu administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki rekomendował jeszcze ministrowi Grabarczykowi rozwiązanie umowy z InPostem. Paweł Jędrzejewski, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej mówi, że zastanawiająca jest aktywność ministra Halickiego.
może ma szczere intencje, ale my uważamy, że intencjami samymi się pewnych działań nie podejmuje. Po prostu chodzi o ujawnienie, jak rzeczywiście ta firma funkcjonowała. I myślę, że w niedługim czasie to się rozstrzygnie, tak jak powiedziałem, na korzyść Poczty Polskiej. My jesteśmy przed spotkaniem z panem ministrem Halickim, bo żeśmy się wstępnie umówili. No i mam nadzieję, że w ciągu tygodnia, półtorej tygodnia się spotkamy z panem ministrem Halickim i się okaże, czy potwierdzi tą swoją determinację, czy nie.
W 2013 roku InPost wygrał przetarg na obsługę wymiaru sprawiedliwości. Umowa kończy się 31 grudnia. Polska ma najkrótszy program nauczania matematyki w szkołach w Europie. To wynik badania przeprowadzonego przez Europejską Sieć Informacji o Edukacji. O sprawie informuje jeden z dzienników. Dotyczy szkoły podstawowej i gimnazjum. Z analizy wynika, że tylko 578 godzin zegarowych z matematyki zagwarantowanych jest uczniom w ramach edukacji. Tymczasem na przykład w Finlandii w ramach 9 lat edukacji matematyka obejmuje 912 godzin. Tymczasem w Niemczech w ciągu 10 lat są to aż 1243 godziny. Poseł Lech Sprawka, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, podkreśla, że za taki stan polskiej edukacji odpowiada rząd PO-PSL.
Początek pogorszeniu kształcenia w zakresie matematyki to jest 1 września 2009 roku, kiedy rozpoczęła się nieszczęsna i najgorsza zmiana w oświacie od 1989 roku. Szczególnie konstrukcja planu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. Tam jest tragiczna sytuacja. Reforma programowa Platformy Obywatelskiej i PSL z 2009 roku zdewastowała kształcenie w zakresie przedmiotów ścisłych. Konieczna jest taka zmiana układu rządzącego, która przy współpracy z prezydentem, nowym prezydentem, da szybką możliwość tej zmiany.
W latach 2012-2014 z egzaminu gimnazjalnego w obszarze matematyki średni wynik nie przekroczył połowy możliwych do uzyskania punktów. Sytuacja podobnie wygląda na maturze, gdzie matematykę oblewa największa liczba uczniów. W ubiegłym roku co czwarty nie poradził sobie z nią na maturze. Minister edukacji zapowiedziała stworzenie programu wspierającego nauczanie matematyki. Do tej pory nie ma jednak żadnych informacji na ten temat. Rosja zajmie twarde stanowisko, gdy Ukraina zdecyduje o niespłacaniu długów zaciągniętych przez jej poprzednie władze, oświadczył rosyjski premier. W wywiadzie w telewizji państwowej Dmitrij Miedwiediew odniósł się do decyzji parlamentu Ukrainy. We wtorek przyjął on ustawę dającą rządowi prawo do wstrzymania spłaty zadłużenia zagranicznego zaciągniętego u kredytodawców komercyjnych. Miedwiediew stwierdził, że względem Rosji te długi nie są całkiem komercyjne, bo były zaciągane w bankach, w tym tych z udziałem państwa. Dodał, że Rosja może zażądać przedterminowej spłaty kredytów. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef MSZ, powiedział, że Ukraina zbyt optymistycznie przyjęła deklarację z brukselskich rozmów trójstronnych.
Że Rosjanie nie będą już protestować przeciwko wprowadzaniu w życie ekonomicznych aspektów, gospodarczych aspektów umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską i uznali, że można porozumieć się z Rosją co do możliwości spłaty, no tak, aby realizować też inne elementy reform, które są przewidziane w umowie stowarzyszeniowej. To twarde stanowisko rosyjskie, w tej chwili powiedziane przez premiera rosyjskiego, świadczy, że tak naprawdę Rosjanie w dalszym ciągu nie rezygnują z rozgrywania spraw ukraińskich, że w dalszym ciągu mogą im przeszkadzać w reformach, nie dopuścić do tego, żeby Ukraina jednak zreformowała gospodarczo kraj i była gotowa do realizacji reform przewidzianych umową stowarzyszeniową.
Moskwa w grudniu 2013 roku zainwestowała 3 miliardy dolarów w ukraińskie obligacje państwowe. Strona ukraińska ma zadłużenie w rosyjskich bankach komercyjnych. Władze Rosji szacują je na 25 miliardów dolarów. Premier Arsenij Jaceniuk powiedział ostatnio, że Ukraina w ciągu najbliższych 4 lat powinna zwrócić 30 miliardów dolarów zadłużenia zagranicznego i spłacić 17 miliardów dolarów pożyczek wewnętrznych, na co obecnie nie ma pieniędzy. To były wiadomości w Radiu Maryja.